Katarzyna Pel, dzień dobry. Współczesne metody pracy z pacjentami z uzależnieniami i ich bliskimi były tematem niedawnej konferencji, w której uczestniczyli eksperci, specjaliści i praktycy. Organizatorami wydarzenia były ekspert wojewódzki do spraw informacji o narkotykach i narkomanii województwa małopolskiego, pani Karolina Załęga i mój dzisiejszy gość.
Pani dr Jolanta Ryniak, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Pani doktor, jakie to są współczesne metody pracy z pacjentami? Czy możemy mówić o jakichś zmianach?
Na przestrzeni 20 kilku lat mojej pracy w lecznictwie uzależnień z pewnością możemy mówić o zmianach. Jest progres. Patrzymy się bardziej indywidualnie na pacjenta. Próbujemy robić szerszą diagnozę. Pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych. Dążymy do tego, żeby indywidualizować ścieżkę leczenia pacjenta i patrzeć się potem na efektywność naszych oddziaływań. Na przestrzeni tego czasu mamy dość dużo badań naukowych, które nam też pokazują kierunki, w których warto by było iść, jeśli chodzi o postępowanie terapeutyczne, więc też korzystamy nie tylko z naszej wiedzy klinicznej, ale też z tego, co dostarczają nam naukowcy. I tutaj jest zmiana. Myśląc o tytule konferencji, to myślałyśmy o tym, żeby przedstawić zarówno dobre praktyki kliniczne, jak również udowodnienie naukowe pewnych naszych oddziaływań, że w taki sposób warto. Wszyscy jesteśmy w drodze uczenia się, więc ta konferencja ma wymiar szkoleniowy.
Mówiła pani doktor o kierunkach. Jakie to są kierunki?
No przede wszystkim coraz bardziej patrzymy się na uzależnienie jako na objaw innych problemów emocjonalnych, interpersonalnych naszych pacjentów. Więc tutaj ten kierunek zmienia się przede wszystkim wokół tego, że pojawia się myślenie holistyczne, gdzie bierzemy pod uwagę i biologię, i uwarunkowania psychologiczne, takie jak na przykład osobowość, cechy osobowości, czy też temperament, który ma wskaźnik taki biologiczny. No i bierzemy pod uwagę to, co jest w wymiarze społecznym, środowiskowym, rodzinnym. I patrząc się na uzależnienie, tak też było zawsze, bo zawsze leczyliśmy zarówno osoby, które wchodziły w uzależnienia, jak i członków rodzin, którzy byli dotknięci skutkami uzależnienia. I dopiero taka kompleksowa praca dawała nam efekty. I w badaniach coraz bardziej się pokazuje, że praca relacyjna, czyli na przykład praca wokół relacji rodzinnych, jeśli chodzi o młodych pacjentów, ale praca wokół relacji romantycznych, czyli w terapii par, jest bardzo dobrym wskaźnikiem, jeśli chodzi o to, że pomagamy osobie z uzależnieniem w zapobieganiu nawrotom.
Myślę, że na przestrzeni tych 20 lat, o których pani doktor mówiła, zmieniły się też formy uzależnienia i substancje, od których osoby są uzależnione. Pewno, tak sobie myślę, że pewno 20 lat temu więcej było osób uzależnionych od alkoholu, a teraz jeszcze doszły osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych.
To prawda, zmienia się profil naszego pacjenta. Przedtem było tak, że bardziej koncentrowaliśmy się na substancjach psychoaktywnych, ale teraz nie zapominajmy, że też mamy do czynienia z uzależnieniami behawioralnymi. Też na przestrzeni lat zmienia się grupa naszych pacjentów. Coraz młodsi pacjenci trafiają do terapii, jak myślę o osobach dorosłych, no ale duża grupa odbiorców naszych oddziaływań to dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież w różnych kontekstach, zarówno w profilaktycznym, gdzie zapobiegamy rozwojowi różnego rodzaju zaburzeń i różnego rodzaju problemów, w tym uzależnień. Też osoby, które nazywamy to potocznie wysoko funkcjonują, a na przestrzeni swojego życia doświadczyli objawów uzależnienia. No więc ta grupa pacjentów jest bardzo szeroka, więc nasze oddziaływania też muszą to uwzględniać.
A mówiąc o uzależnieniach behawioralnych, mamy na myśli przede wszystkim uzależnienia od cyberuzależnienia, czy jeszcze jakieś inne?
No różne uzależnienia są. Cyberuzależnienia czy uzależnienie od internetu, no to jest to, co jest powszechne. No, też dotyczy dorosłych, nie tylko dzieci, młodzieży. No, na pewno tutaj musimy jakiś rodzaj refleksji nad tym zrobić, bo bardzo łatwo jest popaść w to, że zostawiamy relacje z innymi na rzecz korzystania z ekranów. No ale też mówimy o uzależnieniach od zachowań seksualnych, więc tutaj jest czy uzależnienie od hazardu, które jest już od dawna jednostką chorobową. W nowej klasyfikacji ICD-11 będzie uzależnienie od gier, właśnie uzależnienie od zachowań kompulsywnych seksualnych, więc tutaj się nam ten obraz uzależnień zdecydowanie poszerza.
A jak może wyglądać profilaktyka tych uzależnień od uzależnień cyfrowych, od uzależnień seksualnych i od uzależnień od hazardu?
Na to pytanie odpowiedziała bardzo ogólnie. Dla mnie bardzo bliską teorią rozumienia uzależnienia i wyjaśniającą rozwój uzależnienia jest teoria więzi i różnych trudności, które powstały w relacjach wczesnodziecięcych. I na bazie tego potrafi rozwinąć się uzależnienie. Czyli to, co działa profilaktycznie, to działa to, żeby od urodzenia budować z dzieckiem, my to nazywamy bezpieczną więź, czyli taką, gdzie będzie można pomieścić te różne emocje dziecka, przyjmować go takim, jakim jest, nie korygować za bardzo, ale rozwijać jego zasoby, zdolności, umiejętności, żeby zachowywać cały czas kontakt, żeby wdrażać go w dobre środowiska rówieśnicze. A jeśli tam się pojawia jakiś kłopot, on się zawsze pojawi, to jest norma, też żeby dorośli w jakiś sposób to rozumieli, moderowali, pomagali dzieciom rozwiązywać problemy, wzmacniali ich pasje, no to jest profilaktyka. No oczywiście są oddziaływania takie specjalistyczne, profilaktyczne, je też warto wdrażać.
Czy można w takim razie zaryzykować takie twierdzenie, że chora jest dzisiaj rodzina i to przez to, że ta rodzina jest chora, to ona wymaga przede wszystkim leczenia?
My teraz odchodzimy od etykiet, więc tutaj bym korygowała to określenie chora rodzina. No każda rodzina jest jakaś, każda rodzina jest niezwykła, każda rodzina ma swoje trudności, ale ma też swoje możliwości. Teraz dużą uwagę zwraca się na całą problematykę prężności rodzinnej, czyli tego, co może wzmocnić zasoby. Czyli nawet jak są różne trudności, a w wielu rodzinach są trudności, czasami na zewnątrz widzimy rodzinę, która dobrze funkcjonuje, ale to jest pewien pozór, bo ukrywają coś, co jest trudne w środku. Czyli możemy mówić o tym tak, że jeśli myślimy o dziecku, które wchodzi w uzależnienie, to od razu myślimy o tym, że potrzeba nam dobrej diagnozy jego sytuacji rodzinnej, zaproszenia rodziców do współpracy z nami, oddziaływań szerokich, żeby zmodyfikować pewne procesy, które mogą powodować objawy u dzieci.
Ja mówiąc o tym, że rodzina jest chora, nie chciałam stawiać znaku równości rodzina patologiczna, bo to nie o to chodzi, tylko że coś w danej rodzinie nie funkcjonuje. Ta rodzina ma pewne zaburzenia. A czemu odchodzimy od etykiet?
Bo to nie wyjaśnia nam i to zawęża. Dlatego staramy się zawsze być w takiej pozycji zastanawiania się. Bo jak damy etykietę, to robi się coś takiego, że nie możemy szerzej pomyśleć. A to czasami jest wieloproblemowość, wieloczynnikowość, trudności. różnego rodzaju. Dlatego na przykład my pracujemy w zespołach interdyscyplinarnych, żeby z różnych stron trochę temu pooglądać. No i mamy takie bardziej otwarte myślenie i sięgamy oczywiście w tej diagnozie nozologicznej po różnego rodzaju klasyfikacje i nazywanie, ale już w takiej diagnozie psychoterapeutycznej, funkcjonalnej, na naszej konferencji był ciekawy wykład pani profesor Będkowskiej-Korpały na temat diagnozy klinicznej i wymiaru diagnozy takiej właśnie funkcjonalnej i takiej diagnozy, która jest ustalana w relacji z pacjentem. Wtedy jak nie postawimy etykiety, jest możliwość takiego szerokiego spojrzenia i uzgodnienia pewnych rzeczy z rodziną.
Ja oczywiście jako człowiek z zewnątrz, spoza środowiska, posłużyłam się tą etykietą z taką myślą, że to w jakiś sposób daje początek tej diagnozie. To nie jest etykieta na zawsze, więc tutaj taka forma może usprawiedliwienia. A jak pani doktor sądzi, czy przedmiot nauka o zdrowiu ma potencjał, który ułatwi pracę psychologom, psychoterapeutom?
Ja się mniej znam na systemie edukacji, więc nie znam tego całego programu, który się będzie zawierał w tym przedmiocie nauka o zdrowiu, ale to, co mogę stwierdzić, to zawsze jest ważne, żeby edukować prozdrowotnie, że wszystko to, co jest obszarem profilaktyki, co jest obszarem promocji zdrowia, no jest czymś bardzo ważnym. Za mało o tym mówimy, za mało się nad tym zastanawiamy. Jest to gdzieś szalenie ważne, żebyśmy my jako dorośli o tym zaczęli rozmawiać z naszymi dziećmi, bo czasami rozmawiamy o tym, ale w formie nakazów, zakazów, ale potem jak dzieci widzą, co my robimy, to nie jest ani profilaktyczne, ani nie jest jakimś zachowaniem prozdrowotnym. Więc warto czasami zacząć od siebie, modelować. No i oczywiście przedmiot w szkole jest ważny, żeby o tym mówić.
Czy jest taki moment w życiu każdej rodziny, który daje sygnał, że należy zwrócić się do specjalisty psychoterapii uzależnień?
Wszystko to, co bardzo niepokoi rodziców, warto, żeby zostało omówione albo z psychologiem szkolnym, albo żeby rodzic zgłosił się z dzieckiem do poradni psychologicznej czy do poradni pedagogicznej, żeby już na tym poziomie ktoś spróbował ocenić, czy jest problem w obszarze na przykład uzależnień czy zdrowia psychicznego, czy różnych innych, przecież czasami też takie przemocowe rzeczy w stosunku do dziecka są robione. Czyli jeśli rodzica coś zaniepokoi, warto, żeby z kimś porozmawiał. Niepokój własny może być takim sygnałem, że coś trzeba zrobić. Oczywiście, jeśli widzimy zmianę w zachowaniu dziecka, to jest coś, na co trzeba interweniować, żeby z dzieckiem porozmawiać, żeby się pozastanawiać. Wiek rozwojowy jest wiekiem zmian, bardzo intensywnych zmian, normatywnych zmian, więc nie wszystko będzie faktycznie kwalifikowało się do jakiegoś leczenia bądź korekty. Ale te zmiany, które się dzieją w świecie zewnętrznym, które są intensywne, i zmiany, które się dzieją w świecie wewnętrznym młodej osoby, które są intensywne, mogą czasami przeciążać jej możliwości przystosowawcze.
Bardzo dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Bardzo.
Moimi kolejnymi rozmówczyniami są pani Agata Jurczak, specjalistka psychoterapii uzależnień. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam państwa.
I pani Ewa Kulik, pedagog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Hasło konferencji to współczesne metody pracy z pacjentami z uzależnieniem i ich bliskimi. Proszę powiedzieć, czy coś się zmieniło w pracy nad młodymi ludźmi właśnie w praktyce psychoterapeutycznej?
Myślę, że cała psychoterapia uzależnień opiera się o tą strukturalną terapię, tak, z młodymi również, natomiast ze względu na okresy rozwojowe musimy dostosowywać tą terapię. Na pewno w dobie urządzeń elektronicznych bardzo istotne jest, żeby pracować w takim obszarze zwiększania umiejętności koncentracji, umiejętności przytrzymania uwagi na czymś dłużej, bo generalnie młodzi tylko rolki przewijają, więc jakby zatrzymanie się z jakąś refleksją no wymaga tego treningu uważności.
I ten trening uważności trzeba zaczynać od najmłodszych lat.
Myślę, że od najmłodszych, bo jak obserwujemy zgłoszenia do naszej poradni, to rodzice 7-8-latków już zgłaszają pod kątem uzależnienia od telefonu, od komputera, od telewizji, że trudno jest im się skoncentrować, przytrzymać uwagę, bawić w coś, cokolwiek, że są agresywne te dzieciaki, tak? Czyli ta kontrola emocji też jest czymś, co jest bardzo wymagającym dużego zaopiekowania.
A to praktyczna rada, w jaki sposób można przytrzymać tę uważność małego dziecka?
Po prostu z nim spędzać czas. Nawet jeśli jest to czas, no powiedzmy sobie, że do trzeciego roku życia dziecko w ogóle nie powinno z ekranami mieć żadnego kontaktu, co wydaje mi się jest w ogóle nierealizowane. Do szóstego roku życia około 15 minut dziennie, w wieku później pół godziny do godziny. My pracując, no mówimy o trzech gdzieś tam godzinach u 16-17 latkach, to jest już zmniejszanie z tych 9 powiedzmy godzin, które oni spędzają. Rodzice nie wiedzą, co dzieci robią w sieci, nie wiedzą, w co grają, w ogóle nie mają zielonego o tym pojęcia i to jest niesamowita rzecz, że powinniśmy jako rodzice siedzieć przy dziecku, bawić się razem z nim, tym bardziej, że jak małe dziecko dostaje ten telefon i przewija rolki z bajkami na bank, pojawiają mu się filmiki niedozwolone albo dozwolone dopiero dla dorosłych ludzi.
To zaczyna się wszystko właśnie od najmłodszych lat i w rodzinie się zaczyna. Ja kiedyś bardzo niepokojący obrazek widziałam na ulicy. Szła rodzina z dwójką dzieci. Jedno dziecko w wózeczku miało zamontowany statyw do telefonu i niestety oglądało jakiś film. To była bajka, ale tak jak pani mówi, pojawiają się od czasu do czasu treści też niedozwolone.
Tak, to jest obrazek, który się dość często obserwuje, nie tylko na ulicy, ale w każdej przychodni, w której jest rodzic z dzieckiem, czy w kawiarni, czy w restauracji. Dzieci dostają telefon jako taki element uspokajający, a rodzice często sobie nie zdają sprawy, że to jest tak silna stymulacja i tak silny bodziec, który musi wpływać na tak kruchy układ nerwowy, na tak kruchą strukturę rozumienia i radzenia sobie ze swoimi emocjami. Więc tak naprawdę ci rodzice sobie, przepraszam za określenie, sami strzelają w kolano w momencie, kiedy pozwalają na taką aktywność zbyt wcześnie.
No właśnie, to powiedzmy może jeszcze teraz wyraźnie. Zwracamy się do rodziców i powiedzmy im, czym grozi takie no, już uzależnienie małego dziecka od cyfrowych urządzeń.
Izolacją dziecka, brakiem rozwoju odpowiednich struktur mózgowych, brakiem rozwoju wyobraźni i umiejętności kontroli emocji.
Na pewno umiejętność mierzenia się z problemami, rozwiązywania tych problemów jest, nie wiem, czy ograniczona, czy czasem niezerowa, dlatego że jakby to oczekiwanie, że coś się wydarzy natychmiast już, umiejętność odraczania przyjemności, umiejętność planowania swoich działań jest czymś, co jest naprawdę często obserwowane w deficycie. Dzieciaki nie czekają na rozwiązanie już natychmiast w tej chwili, jak nie, to...
No i też umiejętności społeczne. Wycofywanie się z tych relacji i nieumiejętność nawiązania relacji, utrzymania tej niechęć nawet do tego, żeby do ludzi wyjść, jakby ludzie są niepotrzebni, bo są mało ciekawi, mało interesujący.
Przypomniało mi się tak czy z takich moich obserwacji, że w dzisiejszych czasach problemem dla nastolatków jest zapytanie kogoś na ulicy, która jest godzina, czy nawet zadzwonienie i zamówienie pizzy. Natomiast jeżeli to jest aplikacja, w której może wklepać, wpisać numer, to okej. Okay. Jak się pojawia interakcja z żywym człowiekiem, to się pojawia lęk.
To jest lęk, czy to jest wstyd?
Myślę, że wszystko pomieszane, ale głównie lęk przed społecznym, nie wiem, odrzuceniem, brakiem akceptacji, ale też przed zmierzeniem się samym z sobą, z jakimś wyzwaniem.
Na zakończenie naszej rozmowy jeszcze chciałam się zapytać, czy uzależnienie od substancji psychoaktywnych, od alkoholu, to jest też duży problem, jeżeli chodzi o młodych ludzi?
Bardzo duży. Coraz młodsze dzieci sięgają po alkohol, piwo takie niskoprocentowe, smakowe. Dzieci w szkole podstawowej, 6-7 klasa. Nie stanowi to problemu, ale też to też jakby trochę to wynosimy z domu, bo to są tak to, co najczęściej się zdarza, to te dzieci najczęściej po raz pierwszy próbują alkohol w domu. Gdzieś przy okazji właśnie jakichś imprez czy wesel większych, nie zwracamy zupełnie na to uwagi. No i to jest poważny też problem, to jak my spożywamy jako dorośli alkohol i co na jego temat mówimy.
Myślę, że z całą pewnością obserwujemy od dekady obniżenie wieku inicjacji i gdy trafiają do nas nastoletni pacjenci, to oni pierwsze próby notują już w 12-13 roku życia. Na pewno reklama jest czymś, co w tej chwili przybrało taki wymiar, że piwo nie jest traktowane jako substancja psychoaktywna, nie jest traktowane jako alkohol. Zezwolenie kupowania piwa bezalkoholowego przez dzieci, okej, nie ma tam procentów, tak, ale jest wzorzec, jest zachowanie, jest podtrzymywanie jakiegoś rytuału, który bardzo szybko, jak jest 15-16 lat, przechodzi w korzystanie z alkoholu, który jest procentowy.
Czyli tutaj powinna być chyba lepsza edukacja rodziców, osób dorosłych, potencjalnych rodziców.
Myślę, że tu jest mnóstwo czynników i edukacja, i profilaktyka, i nauka również dorosłych radzenia sobie z emocjami w relacjach społecznych, dlatego że dzieciaki czerpią wzorce z domu. To jest pierwszy element, który im pokazuje rodzic, czyli jak sobie radzisz ze swoimi emocjami, jak sobie radzisz ze swoimi problemami, trudnościami. Jak idziesz drogą na skróty, czyli wieczorem piwo czy lampka wina, no to skąd to dziecko ma mieć inny obraz?
Bardzo Paniom dziękuję za rozmowę.
Bardzo.
W tym podcaście to wszystko. Za uwagę dziękuję. Katarzyna Pelc.